serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siebietowska, witam serdecznie w audycji Serce i Umysł. Dziś do studia zaprosiłam Monikę Szewczyk-Cieśle, psychologa. Z Moniką porozmawiam o szeroko pojętej tematyce dotyczącej opieki okołoporodowej i będziemy o tym rozmawiać w kontekście psychologicznym. Dobry wieczór, Moniko.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Tematyka, myślę, że dosyć delikatna dla osób, które borykają się z różnymi problemami dotyczącymi opieki okołoporodowej. W ogóle myślę, że samej ciąży, potem porodu, połogu, a może i dotkniemy również tematów dotyczących poronień, bo o tym też chciałabym z Tobą dzisiaj porozmawiać. Jak w ogóle definiuje się opiekę okołoporodową w kontekście psychologicznym?
Generalnie istnieją standardy opieki okołoporodowej. One w dużej mierze koncentrują się na zadaniach personelu medycznego, ale też obejmują działania ze strony psychologicznej. Między innymi właśnie tą opiekę psychologiczną okołoporodową wdraża się w sytuacjach ekstremalnie trudnych dla kobiety, czyli jeżeli istnieje ryzyko urodzenia dziecka chorego z jakąś wadą letalną, jeżeli następuje sytuacja porodu przedwczesnego, czy też właśnie śmierci okołoporodowej dziecka, czy poronienia.
Doprecyzuj proszę, czym może być taka wada letalna, bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy nasi słuchacze mogą wiedzieć, czym jest taka wada.
Generalnie są to często wady nieuleczalne, które doprowadzają do śmierci dziecka tuż po jego narodzeniach lub w bardzo krótkim czasie.
Czyli można pomyśleć, że to są takie poważne sprawy, tak, które mogą wiązać się później z jakimiś konsekwencjami dla rodziców, dla rodziny, ale o tym myślę, że też porozmawiamy. Chciałabym też zapytać cię, dlaczego zdrowie psychiczne kobiety w ciąży jest tak istotne?
Generalnie przyjęło się ciążę za coś normalnego i oczywiście takie właśnie jest, prawda?
No, tak.
Narodziny są czymś normalnym i naturalnym. Jednak zapominamy o tym aspekcie właśnie, że sama ciąża generuje zmiany nie tylko fizyczne w ciele kobiety, ale również w jej psychice. I teraz w czasie, kiedy intensywnie w ogóle świat się rozwija, wpływa ona również na aspekt społeczny, zawodowy, różnego rodzaju aktywności, postrzeganie tej kobiety, jej roli w różnych sferach funkcjonowania, więc tak naprawdę obejmuje zmianę wszystkiego, z czym ta kobieta się łączy, w czym funkcjonuje.
Tak sobie pomyślałam, że nawet sięgając pamięcią wstecz i słuchając opowieści naszych mam, naszych babć, ja się wielokrotnie spotkałam z takimi opiniami bądź z takimi opowieściami, że kobiety pracowały do rozwiązania ciąży. Nie chcę generalizować, ale z tym się spotkałam, że właśnie te nasze mamy, babcie opowiadają, wiesz, to ja tam do końca praktycznie ciąży chodziłam do pracy, a czasami na dwie zmiany na przykład pracowałam, a i nocki się zdarzały, bo wiem, że też były takie historie. Teraz spotykam się na przykład też z takimi opowieściami, że nie wszystkie kobiety decydują się na to, aby pracować do rozwiązania. Niektóre na przykład jak dowiedzą się, że są w ciąży, no to szybciej idą sobie na to zwolnienie. Nie chcę oceniać absolutnie, tylko chcę podać takie fakty, że spotykam się z takimi opowieściami. Są też takie, które pewnie do końca też chodzą do pracy i spełniają się zawodowo. Też to zwolnienie kobiety biorą ze względu na stan zdrowia, bo pewnie też się z tym spotykałaś i spotykasz na co dzień, bo pracujesz w szpitalu, jesteś psychologiem w szpitalu i pewnie spotykasz się z takimi historiami, gdzie te kobiety często borykają się na przykład z taką obawą albo mierzą się z obawą, że ta ciąża jest zagrożona i wtedy są na zwolnieniu lekarskim. Ale czy jest na przykład taka tendencja w twoim mniemaniu albo spotykasz się z tym, że my sobie dajemy, my jako kobiety, dajemy sobie przyzwolenie, żeby szybciej jednak pójść na to zwolnienie lekarskie i przygotować się do tego porodu.
Znaczy ja myślę, że jeżeli mamy taką możliwość i kobieta czuje, że dostaje może nie taką szansę, ale takie przyzwolenie na to i jest to w zgodzie z nią, to czemu nie? Co innego w sytuacji, kiedy pojawia się jakiś dylemat, że jestem w zagrożonej ciąży, chciałabym iść na zwolnienie, ale mam obawy, jak to wpłynie na inne sfery mojego funkcjonowania, na przykład zawodowego, i gdzieś pojawia się trudność w dokonaniu pewnego rodzaju wyboru, bo też należy pamiętać, że czasami samo przejście na zwolnienie jest tematem dyskusyjnym pomiędzy lekarzem a ciężarną. Może odmówić, tak? Nie. I lekarz na to przystanie, tak? Nie mówię, że to jest prawidłowe i nie chcę wnikać tutaj w kompetencje lekarskie. Z jednej strony mamy takie postrzeganie, że zachęcamy kobiety do rodzenia, w ogóle daje się nam taki przekaz, że ciąża jest czymś naturalnym i pożądanym wręcz przez każdą kobietę. Dajemy przekaz, że czas błogosławiony, czas najpiękniejszy w życiu. A z drugiej strony kreujemy też taki obraz, że kobieta powinna wysoko funkcjonować na sferze zawodowej, na sferze społecznej, zdobywać właśnie różnego rodzaju, nie wiem, wyróżnienia, powinna być perfekcyjna i czasami mi też ta perfekcyjność przynosi się na sferę macierzyńską. Stawianie sobie takich wysokich standardów również zaczyna być problemem. To już przestaje być taka naturalna czynność, jak jest nam tutaj przedstawiane, a jest kolejnym projektem do wykonania.
Tak sobie pomyślałam o tej presji, która się pojawia właśnie w obliczu tych wygórowanych w cudzysłowie standardów, które stawia się przed kobietą, kiedy ona musi dokonać wyboru, czy rozwój zawodowy. I ja mimo tego, że źle się czuję, to ja jednak tam sobie tę śrubkę dokręcę i będę chodziła do tej pracy. A jednak to dziecko w nas się rozwija i potrzebuje wypoczętego organizmu, w którym rośnie, czyli tej mamy, która jednak chodzi do tej pracy, pokonuje jakieś trudności, no i pewnie bije się w sobie, tak? Iść tak do pracy, czy jednak, no i właśnie postawić na tę karierę zawodową, czy jednak odpuścić i dać sobie chwilę odpoczynku.
Tak sobie pomyślałam, jak o tym mówiłaś, że kupiłyśmy się na dylematach kobiety, to jakie decyzje podejmuje, jak musi ocenić swoje samopoczucie, czy zaplanować tą najbliższą przyszłość, a przecież właśnie w kontekście ciąży, no są tu zamieszane dwie osoby, prawda?
No tak.
I gdzieś powinniśmy też zwrócić na to uwagę, że no, kobieta nie powinna być w tym osamotniona, że to jest wspólna decyzja, często decyzja mająca motywację taką relacyjną, czyli jesteśmy gotowi na poczęcie tego dziecka, chcemy się nim zająć, chcemy stworzyć jakieś wspólnotę, tak, rodzinę. I myślę, że w tym kontekście powinniśmy to postrzegać, a teraz właśnie ukierunkowała się nasza rozmowa, właśnie kobieta tutaj zostaje z dylematem, trochę to osamotnienie, no ale niestety spotykam się, że często tak właśnie jest, że wynika to z obopólnej decyzji, z jakichś planów, ale później dylematy różnego rodzaju gdzieś zostają z tą kobietą i ona czuje się często osamotniona.
My też mówimy o takiej sytuacji, kiedy dwójka ludzi świadomie decyduje się na dziecko, ale bywają przecież takie sytuacje, gdzie są takie ciąże, które no, zaskakują czy kobietę, czy w ogóle parę. Bywają też takie ciąże, które powstają z przemocy. Więc tutaj tych dylematów, myślę, że w ogóle o innych rzeczach mogłybyśmy porozmawiać. Nie tylko o dylematach, ale o jakimś cierpieniu, o bólu. Pewnie też pojawia się, pewnie albo i nie, depresja, o której też chciałabym z tobą porozmawiać, bo tak sobie myślę, że wiele kobiet zmaga się z depresją okołoporodową, ale to pewnie twoje doświadczenie w tej kwestii będzie znaczące w tej rozmowie, bo to ty spotykasz się na co dzień z kobietami po porodzie. Czy ten baby blues w cudzysłowie, czy też depresja okołoporodowa często się zdarza w twojej praktyce zawodowej?
Tak, myślę, że jest to zjawisko dosyć częste. Powiedziałabym, że około 60, może nawet 70% doświadcza tak zwanego smutku porodowego, który właśnie częściej jest nazywany baby bluesem, znany jako baby blues. A warto jednak wiedzieć, że jest tam stan normy. baby blues jest stanem normy, to depresja jest już czymś, co poza tą normę wykracza. I tutaj warto też wspomnieć w ogóle odsetek osób cierpiących na depresję poporodową jest też dosyć wysoki, bo to jest około, waha się, przynajmniej tak te dane są podawane, około 10-20%, ale mogę sobie wyobrazić, że może być znacznie więcej osób zmagających się z depresją po urodzeniu dziecka, bo część z nich się po prostu nie zgłasza po żadną pomoc, czy też prywatną, czy też właśnie państwową.
A powiedz, na co zwrócić uwagę, aby zróżnicować, tak? Bo można oddzielić tego baby bluesa od tej depresji okołoporodowej i tak jak powiedziałaś, baby blues jest normą, że to się zdarza.
Generalnie samo nasilenie tego smutku poporodowego to mniej więcej od 2 do 10 doby po porodzie może nastąpić, z tym, że ma tendencję spadkową, czyli te objawy maleją, tak, one słabną. Generalnie też baby blues nie utrudnia normalnego funkcjonowania. Jest to stan okresowego obniżenia nastroju, któremu może towarzyszyć pewnego rodzaju rozdrażnienie, trudności w jakiejś koncentracji uwagi, może niezadowolenie, nie do końca w pełni usatysfakcjonowanie obecnym stanem, ale matka ma też dostęp do rzeczy satysfakcjonujących związanych z opieką nad dzieckiem, czerpie z tego radość. Nie jest to tak, że to wydarzenie jakby utrudnia jej to funkcjonowanie, o którym wspominałam, ale też, że ona nie czerpie z tego w ogóle radości, tak? To bardziej tutaj jest stan wahania nastroju ze skłonnością do nastroju obniżonego, który przechodzi w miarę stabilizowania się gospodarki hormonalnej po porodzie. Natomiast depresja, no musimy o tym otwarcie mówić, jest zaburzeniem i stanem wymagającym często interwencji już z zewnątrz, tak? Bo tutaj dochodzą te normalne objawy depresyjne, które są no, w większości znane, powielane często w różnych źródłach, ale no jest to stan zagrażający no, funkcjonowaniu kobiety, ale też zagrażający rozwoju prawidłowej relacji z dzieckiem.
A dlaczego kobiety boją się mówić o depresji okołoporodowej? Czy one w ogóle są w stanie zidentyfikować ten stan?
Generalnie wydaje się, że depresja poporodowa to jest w ogóle jeden z najbardziej bagatelizowanych tematów po narodzinach dziecka, bo pamiętajmy o tym, że wszyscy są nastawieni na wielką radość, bo oczywiście narodziny dziecka wiążą się z radością, z świętowaniem, z takim generalnie pozytywnym wymiarem i nikt tutaj nie pomyśli albo nie wpadnie na to, że ktoś tu może być nieszczęśliwy. Tak? Że ktoś tu może odczuwać jakieś cierpienie. Ja nawet spotykam się z tym, że dlaczego ty się smucisz, dlaczego ty w ogóle płaczesz, urodziłaś zdrowe dziecko, czego ty więcej chcesz? Jest pretensja, więc od razu się umniejsza emocje tej kobiety, więc generalnie ona zamyka się troszeczkę w sobie często i nie mówi o tym. Uważa, że nie wypada w ogóle narzekać. Bo no tak. Mają rację, urodziłam zdrowe dziecko, dlaczego ją narzekać?
A ja myślę, że tutaj też wchodzą oczekiwania społeczne. Tak. Rodzi się dziecko, no to ciesz się, jest zdrowe. Czekałaś na nie 9 miesięcy, to powinnaś teraz tryskać radością. A tu się smutek pojawia.
Tak. Myślę też, że dużą rolę odgrywałoby tutaj, czy odgrywałaby tutaj taka psychoedukacja partnerów, czy osób bliskich, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, co dzieje się z kobietą, bo każdy zwraca uwagę na narodzone dziecko. Tak? Jak dziecko najada się, przesypia, a jak? A ktoś się zapytał tej mamy, a jak ty się czujesz? Jak ty się odnalazłaś w tej nowej roli?
Do porodu interesujemy się mamą, ale w kontekście dziecka. Jeżeli mama będzie o siebie dbać, to jest duża szansa, że to dziecko urodzi się zdrowe i że no, ta ciąża finalnie, jej skutek będzie pozytywny. No ale interesujemy się mamą. Dziecko się rodzi, zaczynamy interesować się dzieckiem.
Tak.
No tak.
Ja myślę też, że jeszcze wróciłabym do tego kontekstu partnerskiego, ponieważ w ogóle to, jak kobieta radzi sobie ze zmianami spowodowanymi ciążą, jak funkcjonuje też po porodzie, to w dużej mierze jest też zależne od jakości więzi partnerskiej, od nastawienia partnera, właśnie od tego, czy ta ciąża była planowana, czy nie było wcześniej też jakichś niepowodzeń położniczych. Więc no to ma bardzo duże znaczenie, takie prognostyczne dla dobrostanu kobiety, właśnie po narodzinach dziecka, jakie jest nastawienie i zaangażowanie partnera, jak on do tego podchodzi, jak on to widzi, jak on ją wspiera, jak bardzo to jest ich własne przeżycie i zmiany, których oni razem oczekują, nie tylko jej.
Jakie konsekwencje dla kobiety, w ogóle dla dziecka, dla relacji też takiej partnerskiej może mieć nieleczona depresja okołoporodowa?
Możemy troszeczkę właśnie dla jasności wspomnieć w ogóle o objawach. Tak jak mówiłam, ten obniżony nastrój, mogą się pojawić zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, jakieś rozdrażnienie, trudności ze sfery poznawczej, między innymi trudności z pamięcią, z koncentracją, ale też należy zwrócić uwagę na negatywne postrzeganie siebie. Często jest to właśnie w kontekście siebie jako matki, niewystarczającej, niezbyt uważnej, niezbyt kochającej, może nieporadnej, a która z nas nie była nieporadna przy narodzinach na przykład pierwszego dziecka. Teraz też w kontekście tych objawów bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi na poziom lęku, którym odznacza się dana kobieta, czy on nie jest za wysoki, czy on nie utrudnia funkcjonowania, bo właśnie w depresji też ten poziom lęku ulega podniesieniu się. Często jest to lęk o życie i zdrowie dziecka, natomiast jeśli jest to lęk, który dezorganizuje funkcjonowanie, no to również należałoby mu się przyjrzeć. Podam może taki dziwny przykład, no ale każda z nas sprawdza, czy ten dzidziuś oddycha, prawda? To jest takie naturalne, sprawdzamy, czy jest bezpieczny, ale jeżeli my sprawdzamy 100 razy na godzinę, to już wiadomo, że odciąga nas to od innych czynności, czyli coś tutaj nie gra w tym momencie.
Czyli to może być taki sygnał ostrzegawczy.
To jest tylko taki namacalny przykład, natomiast należy w ogóle zwrócić uwagę na to, że matka wtedy nie czerpie satysfakcji z kontaktu z dzieckiem, nie czerpie radości z tego, że to dziecko się urodziło. Czasami pojawia się właśnie to przekonanie o byciu niedostateczną czy niewystarczającą mamą, porównywanie się nadmierne z innymi, poczucie winy z tego powodu, kiedy dokonamy tego porównania i jesteśmy na minusie. Niedawanie sobie właśnie przyzwolenia na porażkę. Warto też wspomnieć, że ja mam przynajmniej taką obserwację, że o wiele częściej depresji poporodowej doświadczają kobiety, które narzucają sobie takie nierealne standardy na różnych sferach życia, czyli te perfekcjonistki. Bo okazuje się, że rodzi się dziecko i to jest trochę zderzenie z rzeczywistością, rzeczywistości, z tym, co ja sobie myślałam, to, co ja przeczytałam, bo przecież się przygotowałam, ja słuchałam, dopytywałam, wszystko wiem, a życie weryfikuje, że jest zupełnie inaczej, że macierzyństwo wymaga bardzo dużej elastyczności, której nam w dzisiejszych czasach troszeczkę jednak brakuje. Lubimy mieć kontrolę, lubimy mieć zaplanowane różne rzeczy i tutaj się okazuje, że poruszamy się troszeczkę nieporadnie, co budzi nasz dyskomfort, poczucie zagrożenia.
No może się okazać, że my tutaj przeczytałyśmy w jednym poradniku, w drugim, trzecim, zobaczyłyśmy jakieś filmy, byłyśmy w szkole rodzenia, razem z partnerem zakładam. Do tego jeszcze wysłuchałyśmy milion podcastów i my sobie zaplanowałyśmy, że nasze dziecko będzie budzić się 2 razy w ciągu nocy. A to dziecko budzi się na przykład co 1,5 godziny i już nam zaburza całą naszą koncepcję. Albo ba, my sobie zaplanowałyśmy, że będziemy karmić piersią, a okazuje się, że to dziecko no jednak od początku nie potrafi jeść, tak?
Tak, tak.
Tak naturalnie. Tak, no i narasta frustracja. No jak to? Przecież ja tu już tyle przeczytałam, tak się nauczyłam, a to moje dziecko ze mną nie współpracuje. Jejku, to dziecko ma kolki. No dobrze, no ale posłuchałam sobie, jak radzić sobie z kolkami. No ale to, czego ja się teoretycznie nauczyłam, to nie działa. Trzeba znaleźć jakiś inny sposób.
Dokładnie, ale też musimy osadzić tą kobietę w takim kontekście, że jest w połogu, kiedy hormony szaleją. Ciało też przyzwyczaja się do funkcjonowania bez tej osoby wewnątrz.
No tak.
Stabilizuje się, są różnego rodzaju jeszcze dolegliwości bólowe, dolegliwości związane z laktacją, prawda? Nawał pokarmu, nabrzmiałe piersi. Jest nauka w ogóle tej nowej roli, w której kobieta się znajduje. I jak gdyby też poród jest trochę wydarzeniem takim egzystencjalnym w ogóle. Nie było tego dziecka, teraz już jest, ja jestem za nie odpowiedzialna. Więc naprawdę bardzo dużo zmian się tutaj uruchamia. Może ja mówię teraz w sposób chaotyczny, ale no należy zwrócić na to po prostu uwagę, że tych zmian jest masa, że one obejmują nie tylko tą sferę fizyczną i obejmują też sferę przede wszystkim psychiczną. Warto również wspomnieć o tym, że teraz mamy łatwy dostęp do internetu, wiele rzeczy się słyszy i mówiłam o tych negatywnych przekonaniach do siebie jako matki, tak? A dlaczego my często je robimy? To nie jest wynik naszej nieporadności, to jest wynik porównywania się. Na Instagramie, na Facebooku szereg matek pokazuje na rolkach czy na innych filmikach, jak to dobrze sobie radzą, jak wszystko perfekcyjnie dom wygląda, jak perfekcyjnie one wyglądają, jaką świetną figurę mają, nie wiem, tydzień po porodzie. I przeciętna kobieta, spoglądając na to, to myśli, że jest to jakiś standard, któremu ona musi dorównać. Zapominamy, że no, każdy organizm jest inny i musimy sobie przynajmniej minimum tyle czasu dać na dojście do siebie, ile czasu spędziłyśmy na produkowaniu tego drugiego człowieka. Także sobie myślę, że te negatywne porównania też mają duży wpływ na samopoczucie psychiczne.
Ale co my sobie kobiety nawzajem robimy, pokazując takie rolki? Ja sobie tak wyobrażam, że aby wyprodukować taką idealną rolkę albo rolkę, która pokazuje obraz idealnego macierzyństwa, to przecież, żeby stworzyć taki film, pewnie wcześniej ta mama, a może jeszcze sztab ludzi do tego, zorganizowali piękną przestrzeń, to dziecko zostało przygotowane, ta mama została przygotowana, albo sama jakoś sobie zaaranżowała, wyreżyserowała dany film i ona potem tę minutę nagrania wypuszcza do sieci. Kilka kobiet, które oglądają tę rolkę, mogą czuć się sfrustrowane, no bo ja tak, po pierwsze, nie mam zrobionych paznokci. Ba, ja się nie wyspałam i nie pamiętam, kiedy ja ostatnio jadłam, a moje dziecko ciągle płacze i w ogóle nie jest jak to dziecko tutaj pokazane na filmiku, a taki bajzel mam, mówiąc kolokwialnie, w domu, że tylko usiąść i płakać.
Tak, ale też musimy pamiętać, że oprócz tego, że wpływ mediów ma wpływ na to, co myślimy po porodzie, to on ma też wpływ na to, co my myślimy w trakcie ciąży. Jak to będzie tak fajnie wyglądać, no to super, ja w to wchodzę, prawda?
Tak.
I odhaczam później listę tak na zasadzie checkpointów, to tak, to tak, to tak. Mhm. I myślę, że ten projekt dziecko będzie następnym, a on wygląda zupełnie inaczej niż mi powiedziano. Chociaż spotkałam się też z drugą stroną, tak jak mówiłaś, co my kobiety sobie robimy, że te kobiety, które już zostały mamami, zamiast wspierać i zachęcać do tego porodu, właśnie zaszczepiają taką myśl, jak traumatycznym to będzie wydarzeniem.
Też.
Prawda?
Tak.
Jak traumatycznym to będzie wydarzeniem i w ogóle, że no, co ty zrobiłaś, prawda? No,
ale bywają też takie przekazy, że odczarowują, bo z jednej strony też gdzieś tam słyszałam, czytałam, oglądałam o mistycznym przeżyciu, jakim jest poród. Dla jednej kobiety może być to mistyczne. Dla drugiej może być to olbrzymi ból i poczucie takie, że już więcej nigdy w życiu nie chcę tego przeżyć, no bo to dla mnie było zbyt drastyczne, traumatyczne doznanie. I ja tego nie chcę więcej. A jeszcze inna kobieta podejdzie do tego w sposób taki, że okej, no tak jest, ja to przyjmuję i żyję dalej. Pewnie byśmy jeszcze kilka innych scenariuszy mogły tutaj podać, kilka przykładów. Myślę, że dla każdej z nas to też była inna sytuacja. Ja mówię jako mama, która, i teraz pytanie, która nie urodziła dziecka naturalnie, no bo nie miałam takiej okazji z różnych powodów. I mogłabym być teraz też oceniona przez inne kobiety, no bo moje dziecko pojawiło się na świecie dzięki cesarskiemu cięciu. I chwała, że coś takiego jest, że jest taka możliwość, żeby dzieci pojawiały się dzięki cesarskim cięciom. Ale no nie miałam okazji, żeby to moje dziecko naturalnie się pojawiło na świecie. I znam też takie przypadki, gdzie kobiety, które rodziły przez cesarskie cięcie, są stygmatyzowane albo są traktowane jako te gorsze. No ale nikt nie wnika, albo nie każdy jest w stanie wnikać, albo dopytywać, dlaczego tak się wydarzyło, ba, albo w ogóle się nie zastanawiać, no tak się wydarzyło i tak jest. Więc myślę, że nie wiem, czy ty się spotykasz tak też w swojej praktyce, że czasami te kobiety, które rodzą naturalnie, są inaczej traktowane niż te, których dziecko pojawiło się na świecie przez cesarskie cięcie.
Czy myślę, że jeżeli chodzi o personel medyczny, to nie robimy żadnych różnic. Natomiast taki kontekst społeczny, to myślę, że rzeczywiście nawet spotkałam się z czymś takim, że to nie narodziny, tylko wydobyciny. No jest to takie krzywdzące, bo właśnie nigdy nie znamy kontekstu, a nawet jakby była to decyzja kobiety, to co nam do tego? Wychodzę z założenia też, że to wsparcie psychologiczne ma pomóc kobiecie czuć się dobrze. I pamiętajmy, co w sytuacji, kiedy odmawia się kobiecie z wysokim poziomem lęku, czy wręcz z diagnozą tokofobii, tego porodu drogą cięcia cesarskiego. I co wtedy, jeśli coś pójdzie nie tak? Jeżeli kobieta nie, ten stres tak ją silnie pobudził, że nie jest w stanie współpracować na sali porodowej na przykład. Albo jeżeli nie dostaje opcji wyboru, czy a miała na przykład wskazania psychologiczne do tego cięcia cesarskiego, bo te wskazania medyczne są oczywiste, prawda? Ale wskazania psychologiczne i odmawia się jej do tego, czy ten poród nie będzie dla niej traumatycznym wydarzeniem niosącym ze sobą między innymi właśnie konsekwencje w postaci depresji poporodowej.
No właśnie.
Jeszcze w kontekście tej depresji skupiłyśmy się na tym nastroju, skupiłyśmy się na zaburzeniach apetytu, snu, czy tych negatywnych przekonaniach, poczuciu winy, ale dochodzi szereg jeszcze innych objawów. Apatia, niezdolność do odczuwania przyjemności.
Czyli anhedonia.
Tak, negatywna ocena rzeczywistości, przyszłości, że ja w ogóle nie dam rady. Jakiś niepokój, izolowanie się z relacji z innymi, czy konflikty na tle relacji partnerskich, a jeżeli ja się izoluję, nie mówię o swoich emocjach, jestem w okropnym nastroju, więc wiadomym jest też, że łatwiej tutaj o pomyłkę czy niedostateczne zajęcie się dzieckiem, więc z automatu dostaję informację, że ja nie jestem dobrą mamą. Może lepiej by było, żeby mnie nie było. Mogą się pojawić takie myśli autodestrukcyjne i sprawiać, że kobieta czuje się w potrzasku. Czy nam nie chodzi właśnie w tej całej opiece okołoporodowej, żeby edukować nie tylko rodzinę, bliskich, ale też kobietę, ale patrzeć na wymiar ciąży nie tylko jako fizyczną i biologiczną zmianę, ale też na zmianę natury psychologicznej i konsekwencje tej zmiany.
Jak wspierać kobietę, jak wspierać rodzinę, kiedy pojawia się ta depresja okołoporodowa? Co taki współmałżonek, partner może robić, aby ta kobieta czuła wsparcie?
Myślę, że przede wszystkim dać przestrzeń i przyzwolenie na wszelkiego rodzaju emocje. Po prostu. Kobieta nie może czuć się oceniana, że ona teraz czuje się źle, a powinna czuć się dobrze, ale nie ma na razie do tego dostępu. Muszą być może zaistnieć inne okoliczności ku temu. Czasami warto zrobić takie przyziemne rzeczy, jak dać jej odpocząć. Organizm kobiety musi się zregenerować. Czasami są noworodki, które naprawdę funkcjonują książkowo i jest to bardzo fajne. Czasami trafiają się noworodki określane jako trudne i jest to dla młodej mamy wyzwaniem. Wyzwaniem zajęcia się tym dzieckiem powoduje często deprywację snu i różnych innych aspektów, więc może to też po prostu wpływać na ogólny dobrostan psychiczny.
No tak, i wtedy mama mówi, jejku, no czuję się jak zombie, po prostu. Nie wiem, kiedy śpię, kiedy się budzę, bo jestem ciągle zmęczona.
Także tutaj właśnie ten podział obowiązków, ja myślę, że też takim czynnikiem profilaktycznym jest w ogóle porozmawianie o tym wcześniej, jak my to widzimy, jak to będzie, jak się dziecko urodzi, jak my to widzimy, nie jak wyczytamy z książki, jak my to widzimy, jak my to sobie wyobrażamy, albo jak weryfikujemy to, czego się dowiedzieliśmy, to co my z tym zrobimy, bo zobacz, oni mówią tak, a jak tak będzie, to co my z tym zrobimy, prawda? Więc to już jest takie wspierające, że partnerzy też w razie jakichś tam kryzysów czy trudności, oni mają jakiś plan, on może oczywiście nie wypalić, ale oni są na tyle ze sobą komunikatywni, że gdzieś próbują się w jakiś sposób zabezpieczyć, pracować na swoich zasobach po narodzeniu dziecka i przed tym. Myślę, że to jest jakimś czynnikiem ochronnym. Natomiast jeżeli rzeczywiście ta depresja poporodowa wystąpi, to warto skorzystać z pomocy psychologicznej, a w ciężkich przypadkach z pomocy psychiatrycznej.
Ja sobie myślę, że tym wsparciem dla kobiety, która jest połogu czy też w ciąży i ten nastrój jej się obniża. W ogóle samo danie jej takiego przeświadczenia i utwierdzania ją w tym, że się jest, czyli ja jako partner jestem przy tej kobiecie, to takie dawanie poczucia bezpieczeństwa, myślę, że to jest już dużo.
Tak, bo też przyjście na świat dziecka to uruchamia pewnego rodzaju transformację w ogóle tego systemu rodzinnego, którą tworzyły dwie osoby. I mimo wszystko, nawet właśnie w dobrej relacji, dobrym związku, na takim etapie, że oni są usatysfakcjonowani z tego wszystkiego i dobrze sobie razem funkcjonują, pojawia się ktoś trzeci. No, jak mogłabym to przyrównać troszeczkę do metafory tańca, no dobrze zgrana para tańczy sobie razem, a tu ktoś trzeci chce z nimi. Prawda?
I jeszcze nie do końca w rytmie.
I nie do końca w rytmie, tak? To można też sobie wyobrazić, że jeżeli jesteśmy przy tej metaforze, że ta para może trochę poplątać kroki. Pewien czas ta cała organizacja zostaje zachwiana, trzeba role przeorganizować, priorytety, jakąś komunikację, ale też myślę, że to jest moment nie tylko na ten chaos, ale jest to też moment na bliskość, odpowiedzialność, na współpracę, że jest to taka okazja, że można tutaj inne zasoby sobie wzbudzić. I to jest też ważne. I ważne podkreślenia, żeby, myślę, że teraz do wszystkich mężczyzn, że mają bardzo dużą rolę w tym, ale też chciałabym, żeby kobiety to wsparcie mężczyzn umiały przyjąć. Takie Zosie, Samosie, bo u nas też takie przeświadczenie się buduje. Jesteś kobietą, jest na twojej głowie, to jest twoja rola, prawda?
Spotykasz się z tym na co dzień w szpitalu, że kobiety, jak już urodzą dziecko, to czasami nie dopuszczają partnerów do tego maleństwa, czy też do siebie. Poczekaj, ja sama przebiorę, ja sama wykąpię, ja nakarmię, ja.
Tak, tak. No, czasami się to zdarza. Myślę, że coraz rzadziej, bo ojcowie też chętniej włączają się i w edukację przedporodową i w ogóle w opiekę nad dzieckiem. Teraz też zaobserwowałam, może nie jest to takie pospolite jeszcze, ale że dzielą się po prostu też urlopem rodzicielskim, jeśli chodzi o wychowanie. Także myślę, że ojcowie mają w sobie duży potencjał, ale właśnie czasami panie zarzucają, nie pomagasz, nie robisz czegoś, ale zapominają, że też odizolowały trochę tych tatusiów. Czyli ja zrobię lepiej. Mhm. Zostaw, bo ty nie zrobisz tak, jak ja bym chciała. Mhm. Tak? No i siłą rzeczy też zaczynają w to panowie wierzyć. No ja nie zrobię, ona zrobi lepiej, no to ja się izoluję. A później jest pretensja, że właśnie nie robisz, zapominając o tym, że już zostali odsunięci na wstępie.
Ja sobie myślę, że tak samo jak kobietom może towarzyszyć lęk, tak samo mężczyznom. Oni też mogą się bać, na przykład to dziecko wziąć na ręce, bo się boją, że upuszczą. Albo zrobią krzywdę temu dziecku. Albo nie zareagują w taki sposób, w jaki by to dziecko oczekiwało. No ale skąd mogą się dowiedzieć, skoro nie próbują? Albo są przed tym powstrzymywani. Albo nie są zachęcani, na przykład.
Warto tutaj wspomnieć o tym, że ten system cały partnerski musi się jakby nauczyć funkcjonować systemem rodzicielskim. I też, no tak jak mówiłam, nie tylko i z kryzysem się to wiąże, ale wiąże się też z rozwojem. I to trzeba wspierać, o tym trzeba mówić, ale niesie to ze sobą dużo dobrego, ale o zagrożeniach też należy pamiętać, między innymi przeciążenie obowiązkami, brak czasu na bycie razem, jakiś chaos emocjonalny. Natomiast wtedy też zaczyna się ta nowa więź, o której wspominała, czyli solidarność, poczucie współodpowiedzialności, sprawczości i myślę, że da radę z tego wyjść, prawda? Da radę z tego wyjść.
No, jest taka szansa i tak sobie pomyślałam, bo pamiętam, jak jedna z moich koleżanek, kiedy nam się tak dzieci rodziły w gronie naszych znajomych, powiedziała mi, że jak urodziło się ich dziecko, to nawet to, że to dziecko się pojawiło, to doprowadziło do zmiany, ale ona stwierdziła wtedy, coś to jest zupełnie inne życie, to jest rewolucja. My zupełnie inne życie zaczęliśmy, bo to dziecko się pojawiło. I faktycznie takie dostosowanie się do nowej rzeczywistości, tak jak powiedziałaś, bo ten mały człowiek potrzebuje opieki, jest bezbronny totalnie. Więc to nasza odpowiedzialność dorosłych spoczywa na tym, jak to dziecko będzie dalej funkcjonować, będzie się rozwijać.
Chciałabym też powiedzieć o marginalizacji czasami tego ojca, jeszcze tak w kontekście tego, co mówiłyśmy przez chwilkę, że to jest też warto o tym mówić i żeby ten tata był włączony, bo często skupiamy się na tej diadzie, mama, dziecko, gdzie ten tata. On też teraz może doświadczać jakiegoś osamotnienia. Wiadomym jest, że ten mały człowiek pochłania większość uwagi, obojga w ogóle rodziców, ale myślę, że ten czas dla siebie to jest też taki element, który pozwoli zachować tą harmonię i nie wpaść w wir w tego nowego, miejmy nadzieję, pozytywnego chaosu.
No tak, bo tata jest bardzo ważny w rozwoju dziecka i są takie momenty rozwojowe, kiedy to dziecko potrzebuje tego ojca bardziej niż matki w różnych jakichś aktywnościach społecznych. Myślę, że też rozmowa jest ważna między partnerami, żeby ustalać jakieś reguły albo w ogóle dopytywać, rozmawiać ze sobą.
Oczywiście, tak.
Nasza rozmowa potoczyła się w stronę wychowywania dzieci, ale ja chciałam wrócić nieco do tej depresji i do tego, że ta depresja okołoporodowa może pojawić się nie tylko w momencie urodzenia zdrowego dziecka, ale w momencie urodzenia dziecka chorego, a także straty, czy też urodzenia dziecka martwego, czy też poronienia. I czy w ogóle w przestrzeni publicznej mówi się o tym aspekcie otwarcie, czy nadal to jest jakiś temat tabu?
Czy może nie temat tabu, ale temat trudny. Jeżeli mamy trudność w obliczu rozmawiania o jakimś temacie, to my go unikamy. Możemy też czuć się niekompetentni poruszać się w tym temacie. A dla kobiety, czy też pary, która traci dziecko, rozmowa o tym niejednokrotnie jest ważna, bo oni utracili coś dla siebie najważniejszego w tym momencie. I ja też obserwuję i staram się porozmawiać zawsze z bliskimi, jak tutaj otoczyć taką opieką emocjonalną osoby, które straciły dziecko, bo boją się dotykać tego tematu, boją się rozmawiać. Czasami pytają, co zrobić z rzeczami, jeśli śmierć dziecka już nastąpiła w tym okresie planowanego rozwiązania, kiedy wszystko jest naszykowane. Widać, że bliscy boją się powrotu kobiety do domu, boją się, jak sami zareagują na to wszystko i nie wiedzą, jak postępować, sami też się czują zagubieni. Także myślę, że no, ten temat jest bardzo trudny, rzadko się o tym rozmawia i myślę, że niewiele osób w ogóle próbowałoby tutaj coś powiedzieć tak naprawdę, bo doświadczenie poronienia lub utraty dziecka właśnie w okresie planowanego porodu jest wydarzeniem traumatycznym, jest wydarzeniem trudnym i może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, szczególnie też jeżeli chodzi o parę. Pojawiają się trudności w komunikacji, jakieś konflikty, czasami wzajemne oskarżanie. Naprawdę szereg różnych rzeczy, które później prowadzą do braku sensu życiowego, celu czy braku poczucia bezpieczeństwa.
Ja myślę, że w tym czasie trzeba być bardzo czujnym na kobietę, ale również na mężczyznę, na tę parę, która czekała na to upragnione dziecko i to dziecko finalnie nie pojawia się w ich życiu, bo tak sobie myślę, że depresja okołoporodowa, ale te pary może, nie znam statystyk, ale może się rozstają, a może tam się pojawiają jeszcze jakieś inne dramaty. I teraz pytanie, jakie emocje im towarzyszą?
Ja obserwuję, że kobiety często mają poczucie winy. To jest pierwsze, co wypływa. Jakby mówię w kontekście mojej pracy, ja mam takie obserwacje, że co zrobiłam nie tak, że się stało. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Bardzo ważna jest potrzeba wyjaśnienia i myślę, że też w swojej pracy staram się na dobrej współpracy z lekarzami, bo często wyjaśnienie podłoża, na przykład medycznego, dlaczego tak się wydarzyło, to nie umniejsza straty, ale pozwala lepiej zrozumieć sytuację i lepiej się w niej osadzić.
Czasami zracjonalizować.
Tak, bo gdy tak obserwuję, że jeżeli kobieta nie ma podanej tej przyczyny, bo czasami nie jest w stanie jej na ten moment przyjąć, ale te wsparcie informacyjne w postaci wyjaśnienia tego, co się zadziało, co teraz się będzie działo, co może się zadziać, na co masz teraz wpływ, no jest takim czynnikiem, który pozwala troszeczkę ustabilizować emocje, jeśli w ogóle można tak mówić, bo tak jak mówiłam, jest to wydarzenie traumatyczne. Ale to poczucie winy, krzywdy, lęku, też może się pojawić strach, czasami wstyd, że jak to się stało, że moje ciało zawiodło, że to mnie się właśnie wydarzyło. Jakaś jest bezradność, bezsilność, też niesprawiedliwość, bo proszę pamiętać, że przed porodem, tak, kiedy na przykład jest dobrze rokująca ciąża, te kobiety przebywają razem w różnych salach, rozmawiają o tym, jak ten poród, fantazjują o tym, jak to dziecko będzie wyglądać i gdy staje się taka tragedia, że ten poród kończy się martwym urodzeniem, ta kobieta musi się rozstać ze swoimi marzeniami, pragnieniami, które kreowała przez cały okres ciąży, których oczekiwała i musi szybko jakby przejść na inny zupełnie poziom funkcjonowania w tym samym szpitalu, którym oczekiwała na przykład na narodzenie dziecka. Także wracając jeszcze do kontekstu standardów okołoporodowych, to ważne jest zapewnienie właśnie osobie, która doświadcza poronienia czy utraty dziecka, takiej izolacji od kobiet, które tego dziecka oczekują lub są mamami, które szczęśliwie urodziły zdrowe dzieci. Także ta odosobnienie, zapewnienie wsparcia psychologicznego, a często też tutaj się to wiąże z zapewnieniem wsparcia osoby duchownej, jeśli kobieta sobie tego życzy.
Bo myślę sobie, że ten aspekt duchowy też jest bardzo ważny dla kobiet, które wierzą i które tego potrzebują. Ale też tak się zastanawiam, czego bliscy się boją w kontakcie z parą, która straciła dziecko. Tak sobie wyobrażam, że oni się boją poruszać ten temat. Oni nie wiedzą, jak rozmawiać, bo boją się, że powiedzą coś niestosownego, co może jeszcze pogłębić ten ból.
Tak, znaczy wydaje się, że bardzo chcą pomóc, ale właśnie nie wiedzą, jak to zrobić. Albo też narzucają sobie standard, że muszą coś zrobić, że ja muszę wyciągnąć z tego stanu, a nie wiem jak, a wcale tego nie musi robić, tak? Ważne jest towarzyszenie w emocjach, danie przestrzeni na te emocje, uznanie, że to dziecko faktycznie istniało, bo w przypadku szczególnie poronień, kiedy jest to któryś tam początek ciąży, to jakby się to marginalizuje. No, a dobrze, że teraz, a nie później, prawda? Takie teksty niejednokrotnie padają. Ja czasami próbuję tłumaczyć, że ktoś tak powiedział nie tyle z braku delikatności czy wrażliwości, tylko lepszego argumentu na ten moment nie znalazł, bo myślał, że to jakoś zadziała. A rodzice potrzebują tutaj właśnie przestrzeni na emocje, uznania ich straty, czy to był 6. tydzień ciąży, czy to był 9. miesiąc ciąży. Dla każdego ma to inne znaczenie. Musimy wiedzieć, że decyzja o dziecku w ogóle poprzedza szereg różnych elementów. My nie wiemy, czy to była ciąża spodziewana, czy niespodziewana, czy to była planowana, czy to było któreś niepowodzenie porodnicze, na przykład 5. poronienie. Tak. Wszystko jest rozpatrywane w różnych względach. Czy to jest ciąża po zapłodnieniu metodą pozaustrojową? Jeżeli para zmaga się z niepłodnością i dochodzi do takiej sytuacji, to też musimy pamiętać, jakie to niesie dla nich konsekwencje. Kiedy oni jeszcze włączają do tego element, czy w ogóle będzie kolejna ciąża? Skoro o to było tak trudno. Dochodzą kolejne elementy tutaj. I tak myślę, że właśnie warto edukować ludzi, żeby nie bali się rozmawiać. Oczywiście no nic wbrew sobie, ale żeby nie bali się rozmawiać i dać przestrzeń na emocje tym rodzicom, ale nie bali się też powiedzieć, słuchaj, ja nie wiem, jak o tym z tobą rozmawiać. Ja po prostu pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, ale bardzo chciałabym, czy chciałbym ci pomóc. Albo bardzo bym chciał coś zrobić, co pomoże ci w tym cierpieniu. Taką otwartość. My nie musimy wiedzieć, ale już jest ten sygnał, że ktoś jest, chce pomóc, nie wie jak. Albo powiedz, kiedy będziesz gotowy czy gotowa o tym porozmawiać.
I tak sobie myślę, że z jednej strony ci bliscy chcą pomóc takiej parze, nie wiedzą, jak to zrobić i żeby nie zrobić im krzywdy, znikają. I tak jak to dziecko nie pojawia się w życiu tej pary, tak ci bliscy też się od nich zaczynają izolować z tego strachu, z tego lęku, ale summa summarum ta para zostaje sama w tym cierpieniu i jeszcze znajomi się od nas odwrócili. To bywa też takie bolesne i często też czują jakąś taką niesprawiedliwość, porzucenie.
Tak, że nikt się nie zainteresował, albo że no właśnie nikt nie uznał naszej straty, prawda?
No tak.
Właśnie, tutaj bardzo ważne jest to wsparcie i towarzyszenie w emocjach. Myślę, że to jest takie kluczowe, ale też danie w ogóle przestrzeni na żałobę, bo jakby to jest też trochę odwrócenie naturalnej kolei rzeczy. Każdy z nas gdzieś z tyłu głowy ma, spodziewa się śmierci starszych osób w rodzinie, tak? Wiemy, że mamy taką koncepcję mowy, tak? Że spodziewamy się, że prędzej odejdą dziadkowie, później spodziewamy się śmierci rodziców, ale nie za bardzo oczekuje ktoś i spodziewa się śmierci dziecka, tak? To jest trochę odwrócenie tej naturalnej kolejności. Też jest trudno odnaleźć się wtedy w tej sytuacji. Więc warto tutaj dać parze czas na żałobę. Ja nawet się spotkałam z czymś takim niesprawiedliwym, że jak już minął miesiąc, no ale co z tego? Albo ktoś mówi, minął rok. Mhm. Co z tego? Żałoba nie ma określonych ram czasowych, ale my musimy dać na nią przyzwolenie. Bo czasami, jeżeli nie ma tego przyzwolenia, no to ten cały proces może się po prostu spatologizować.
To, co powiedziałaś, czyli zapytanie tej pary, co mogę dla ciebie zrobić w tej sytuacji? Jak mogę ci ulżyć? Albo czego potrzebujesz ode mnie? Czasami para może powiedzieć, że niczego.
Tak, bo oni jakby mogą też mieć doskonałe zasoby, żeby radzić sobie z tą sytuacją. Też nie możemy zapominać. Ale tak sobie jeszcze myślę o tym, że w samym procesie żałoby on może być zmienny. Ta para może nie potrzebować teraz pomocy, a może potrzebować tej pomocy i wsparcia na innym etapie. No w fazie tego szoku, którego doświadcza się na otrzymanie takiej informacji, to wiadomo, tutaj w pierwszej kolejności reaguje też personel medyczny. Tak jak mówię, rola lekarzy w wyjaśnieniu sytuacji, jeśli jest już ta przestrzeń na przyjmowanie w ogóle takich informacji u kobiety i u pary, jest bardzo istotna, to wsparcie informacyjne, ale też nie w kontekście wyjaśnienia przyczyn, ale w kontekście tego, co będzie się działo po prostu dalej. Czyli jeżeli mówimy tutaj o utracie dziecka w terminie planowanego rozwiązania, to musimy wskazać też na takie aspekty, jak pożegnanie z dzieckiem. Czy para sobie tego życzy? W jaki sposób sobie tego życzy? Czego może się spodziewać? Bo to jest też bardzo duży lęk. Czasami rodzice się obawiają, odmawiają tego pożegnania, bo jest to dla nich zbyt trudne, a czasami nie wiedzą, czego mogą się spodziewać. I ten lęk, prawda, taka rozmowa może rozwiać pewne obawy i doprowadzić właśnie tutaj do decyzji o pożegnaniu. I myślę, że to jest też w ogóle kluczowe w całym procesie żałoby, umożliwić decyzję o pożegnaniu.
Mnie jest bardzo przykro, bo czas nam się skończył, niestety, ale ja zostawiam nam otwarte drzwi po to, żeby jeszcze porozmawiać w kontekście żałoby. Może w kontekście utraty dziecka, ale czuję, że temat nie jest wyczerpany, że mamy jeszcze sporo kwestii, które się łączą z tym naszym głównym tematem opieki okołoporodowej. Ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Monika Szewczyk-Cieśla, psycholog. Państwu życzymy dobrej nocy.
Również dziękuję.
Serce i umysł.
It's nice to hear your voice again. I've waited all day long. Even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you. But very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling of being alone. bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low, the same as when you tell me how you feel. I feel the same way too, I'm very much in love with you. I'm very much in love with you.